Drodzy Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tutaj mogę z Wami być na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, bo w weekend zawsze jest wiele innych rzeczy ciekawych, które można zrobić niż pochylać się nad nauką, więc tym bardziej cieszę się z tej Waszej obecności i dziękuję księdzu Rafałowi, kierownikowi tych studiów, za zaproszenie i zaufanie, bo jeszcze pamiętam, jak miałem jako kleryk z księdzem profesorem zajęcia. Nie były łatwe, ale dało się przejść. Tak. Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład poświęcony synodowi podzieliłem na trzy części dla higieny naszego umysłu. Pierwsza będzie dotyczyła kwestii synodów. Tak, za chwilkę. Bardzo. Kwestii synodów w ogóle i soborów nieco. Druga część będzie dotyczyła już naszego synodu diecezjalnego, którego logo widzimy przed sobą. I ostatnia, takiemu zagadnieniu, które teraz jest bardzo popularne w Kościele, a które z synodem się bardzo mocno łączy, a mianowicie słowo rozeznawanie. Rozeznawanie. Wiele osób pyta, co to jest, czego ono dotyczy, dlaczego przy synodzie tyle się o rozeznawaniu mówi. Więc pochylimy się też w tej ostatniej, trzeciej części nad tym zagadnieniem. Tak jak ksiądz profesor Rafał powiedział, będzie krótka przerwa po tej pierwszej części, pięciominutowa, żeby trochę rozprostować kości. Na koniec też będzie czas na pytania, więc jeśli się coś narodzi, to proszę sobie zapisać i na końcu się tym zajmiemy. Szanowni Państwo, na początku zacznijmy od wyjaśnienia kluczowych pojęć. Co to jest w ogóle ten synod? Ja sam, kiedy się dowiedziałem parę miesięcy temu, jeszcze w końcówce studiów rzymskich, że mam być w sekretariacie synodu, to zacząłem się zastanawiać, o co tu chodzi. Ten synod, co to w kurii trzeba pracować, jakie są obowiązki osoby współodpowiedzialnej za synod. I to, co mnie jakoś osobiście, także zacznę od małego świadectwa, ucieszyło, to, że synod to wspólna droga. Synod, słowo, które się składa z dwóch członów, syn i chodos, oznacza drogę, którą idziemy wspólnie. I pomyślałem sobie, że skoro idziemy razem, idziemy wspólnie, to damy radę tę drogę przebyć. Słowo to ma, szanowni Państwo, starożytne pochodzenie. Odsyła nas do najstarszej tradycji Kościoła. To nie jest pomysł ostatnich lat, to nie jest pomysł papieża Franciszka czy naszych sąsiadów Niemców, którzy prowadzą swoją drogę synodalną, ale to jest słowo, sposób życia Kościoła, bardzo stary, obecny od początków Kościoła. Jezus sam siebie przedstawiał jako, jak szanowni Państwo pamiętają, drogę, prawdę i życie. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Natomiast pierwsi chrześcijanie, o czym świadczą dzieje apostolskie, byli nazywani zwolennikami drogi. Czytamy o tym czy w rozdziale 9, 19, czy w innych. Kościelna Greka synodem nazywała zwołanie zgromadzenia uczniów Jezusa. Można powiedzieć, że termin ten był synonimem wspólnoty kościelnej, eklezjalnej. Piękne określenie na synod podaje Jan Chryzostom, żyjący w IV wieku, mówiący, że Kościół jest po prostu synodem. Synod to nic innego jak Kościół. On używał tych słów zamiennie. Czyli Kościół to ten, który chodzi razem. Kościół to wspólnota ludzi chodzących, kroczących razem. Jest, szanowni Państwo, taki dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej sprzed 5 lat, który dotyka właśnie kwestii synodalności. I tam czytamy, że od pierwszych wieków słowo synod jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach. Tutaj mamy to wymienione. Dla rozeznawania w świetle Bożego Słowa i przez wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego różnych kwestii, doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych, duszpasterskich, które stopniowo powstają. Synod nie jest zatem jakimś przewrotem w Kościele. Nie jest tak, że biskup diecezjalny, który synod zwołuje, chce dokonać teraz reformy, która spowoduje zachwianie Kościołem lokalnym, tylko jest sposobem zrozumienia Kościoła w danych czasach, w których żyjemy. Raz jeszcze przemyślenia niektórych kwestii, bez zmieniania oczywiście doktryny, dogmatów, moralności. To tak mówię trochę na marginesie w ramach uspokojenia. Drodzy, wraz z upowszechnieniem się łaciny, grecki termin synod zastąpiono słowem concilium, czy concilium, concilium, które oznacza sobór. Wspomniany wcześniej dokument Komisji Teologicznej zastrzega jednak, że mimo iż pochodzenie obu tych słów, synod i sobór, jest różne, to ich znaczenia są zbieżne. Podczas II Soboru Watykańskiego te słowa były nawet używane zamiennie. Rozróżnienia dokonuje dopiero Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościoła Łacińskiego z roku 1983, wskazując na synod partykularny, czyli taki, który u nas się rozpoczyna, i sobór powszechny. Jak ksiądz doktor prawnik może zaświadczyć. Mamy potwierdzenie księdza prawnika. Chociaż kościoły wschodnie, ale także wspólnoty protestanckie mają strukturę synodalną, to nie można, szanowni państwo, zapominać, że synod jako instytucja kościelna pojawił się zdecydowanie wcześniej, a mianowicie gdzieś w drugiej połowie II wieku. W czasach starożytnych synody miały przede wszystkim taki charakter lokalny, czyli właśnie taki, jak możemy to widzieć teraz w naszym kościele wrocławskim. Zwoływał je metropolita i postanowienia takiego synodu lokalnego były potem rozsyłane do kościołów ościennych, czyli tak jakby postanowienie naszego, potem ksiądz arcybiskup Józef wysłał tutaj do kościołów ościennych, nie tylko dla pewnego rodzaju informacji, żeby sąsiedzi wiedzieli, co się u nas dzieje, ale także po to, żeby zastanowili się, czy na przykład te postanowienia, dekrety danego kościoła lokalnego nie można by również wdrożyć w kościołach ościennych. Tak mniej więcej wyglądało to w pierwszych wiekach kościoła. Kwestie, które były wtedy poruszane, to na przykład sprawa świętowania daty Wielkanocy, pojednania z kościołem chrześcijan upadłych, tak zwanych lapsi, którzy przez prześladowania zaparli się wiary. I najwcześniejsze synody pierwszych wieków odbywały się w Rzymie, Toledo czy Kartaginie. Ideę synodalności, szanowni państwo, doskonale oddał święty Cyprian, który stwierdził, że chodzi tutaj o in unum convenire, czyli o zejście się razem, dojście do jakiejś jedności. Chodziło więc o jedność w wierze z Kościołem apostołów oraz o jedność w wierze kościołów partykularnych. Podzielę się też na marginesie takim krótkim doświadczeniem, drodzy państwo, że kiedy przez ostatnie lata dość często miałem możliwość przebywania w Bazylice Świętego Piotra, to co jest tam cudownym napisem nad konfesją Świętego Piotra, takie ogromne litery na 2 metry złote, to tekst, który przypomina, że stąd zaczyna się jedność Kościoła. Tu zaczyna się jedność Kościoła. Synody partykularne pozostawały zwyczajnym sposobem funkcjonowania Kościoła. Sobory z kolei były tą formą już bardziej uroczystą. W starożytności synody, jak wspomnieliśmy, zwoływał metropolita nazywany pierwszym, czyli protos. Od III wieku datuje się praktykę rozsyłania uchwał synodalnych Kościołom ościennym. W kolejnych wiekach idea synodów była rozwijana, przybierała postać bardziej jurydyczno-prawną. Najgłośniejsze synody po Soborze Watykańskim II miały miejsce w Holandii, w Niemczech. Do synodu niemieckiego z lat 70. nawiązała nawet Konferencja Biskupów Niemiec, a także Centralny Komitet Katolików Niemieckich, rozpoczynając inicjatywę jako droga synodalna, którą dzisiaj się nie będziemy zajmować, bo jest to odrębny, kontrowersyjny temat na wiele godzin pogłębiania i refleksji. Zatrzymajmy się chwilę, szanowni państwo, nad kodeksem prawa kanonicznego, który w kanonach od 460 do 68 traktuje o synodzie. I czytamy w kanonie 460, że synod diecezjalny to zgromadzenie wybranych kapłanów oraz innych wiernych kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu. Zgromadzenie synodalne na tym forum stanowi więc określoną formę współpracy biskupa ze swoim prezbiterium oraz z innymi wiernymi diecezji. Do tego zresztą, jak drodzy państwo pewnie wiecie, zachęca masa dokumentów Kościoła. Ja wspomnę tylko, że z tekstów magisterialnych Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium soborowa bardzo podkreśla właśnie ten obraz kapłana jako współpracownika biskupa. W wielu innych, w Optatam Totius, w wielu innych dokumentach dotyczących również formacji kapłańskiej spotykamy się z tym określeniem kapłana jako współpracownika. Dlatego też w tym duchu jest też zbudowany, powiedzmy, sobór, synod, gdzie to widać bardzo wyraźnie, że kapłan jest współpracownikiem, ale ma głos doradczy, nie ma głosu decydującego. Decyzje wszelkie i dokumenty, dekrety należą do, są już odpowiedzialnością biskupa diecezjalnego, który jest kompetentny do ich wydawania, do ich zatwierdzania. Podczas gdy kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku polecał, żeby synod diecezjalny odbywał się przynajmniej co 10 lat, to zbiór Jana Pawła II nakazuje odbywać go wówczas, ilekroć zdaniem biskupa diecezjalnego i po zasięgnięciu Rady Kapłańskiej przemawiają za tym okoliczności. W przypadku powierzenia biskupowi troski o kilka diecezji, gdy na przykład jest ordynariuszem jednej diecezji, a administratorem z różnych przyczyn innej, wówczas biskup może zwołać tylko jeden synod na tych powierzonych sobie obszarach, kościołach lokalnych. Komu przysługuje prawo do udziału w synodzie? Jak wcześniej powiedzieliśmy, szanowni państwo, tym, który synod zwołuje, jest biskup. On bierze pełną odpowiedzialność za to wydarzenie diecezjalne, ale tak naprawdę w przygotowaniu i ciałem doradczym też jest masa ludzi. Są to kapłani, tak jak mamy wyszczególnione na liście, biskup koadiutor, biskup i pomocniczy, wikariusze generalni, wikariusze biskupi, wikariusz sądowy, czyli oficjał sądu, kanonicy kościoła katedralnego, członkowie rady kapłańskiej, świeccy, osoby życia konsekrowanego, rektor seminarium, dziekani, przynajmniej jeden prezbiter z każdego dekanatu, aby mógł reprezentować daną wspólnotę, ale także niektórzy przełożeni instytutów zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, które posiadają dom w diecezji, wybrani w liczbie i w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. Ja tutaj, szanowni państwo, podkreśliłem przede wszystkim dwie grupy osób. Osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Dlaczego, to jeszcze wypłynie na kolejnych slajdach, ale przede wszystkim, aby pokazać, że są to grupy, które jak najbardziej mają głos w Kościele. Nieraz się słyszy takie głosy, zwłaszcza ze środowiska osób konsekrowanych, że ich opinia, ich głos w Kościele jest zbyt słabo słyszalny. Sam osobiście się z tym dość często spotykałem. Nie mówiąc już o wiernych świeckich, którzy również nieraz wyrażają takie przekonanie, że chcieliby więcej, że chcieliby zmienić coś nawet w obrębie swojej własnej parafii, przychodząc z propozycją utworzenia jakiejś nowej grupy parafialnej czy zaproponowania jakichś lepszych rozwiązań w bardzo praktycznych rzeczach. I nieraz pewnie macie, drodzy Państwo, takie doświadczenie, że spotykamy się ze ścianą, albo słynne pojawia się wtedy określenie, zawsze tak było, nie zmieniajmy, zawsze tak było, tak jest dobrze. Prawo mówi wprost, że właśnie głos wiernych świeckich jest bardzo ważny, bo to przecież wierni świeccy tworzą tak naprawdę najliczniejszą grupę w Kościele. I tutaj też trzeba zauważyć, że chodzi zarówno o mężczyzn, jak i kobiety. Dla nas jest to, myślę, oczywiste, bo podejrzewam, że większość z Państwa angażuje się w Kościół parafialny na różny sposób. Sam spotkałem tutaj osoby z parafii, gdzie byłem wikariuszem przed laty i wiem, że są bardzo zaangażowane w Kościół. A więc dlatego też wierni świeccy są tak ważni podczas synodu, jako grupa najliczniejsza, która żyje w świecie, która ma bardzo ważny głos i ciekawe propozycje. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zapadłe na synodzie uchwały, deklaracje i dekrety biskup diecezjalny powinien podać do wiadomości metropolicie, chyba że sam jest metropolitą, oraz konferencji episkopatu, w tym wypadku naszego episkopatu polskiego. Nie ma obowiązku informowania czy przekazywania uchwał do Watykanu. Wynika to stąd, iż chodzi jedynie o prawo diecezjalne, a tutaj prawodawcą jest właśnie biskup. Zapoznanie z deklaracjami i dekretami, jakie zapadły na zgromadzeniu synodalnym metropolit oraz konferencji, ma na celu nie tylko rejestrowanie tego, co się dzieje w poszczególnych diecezjach, ale także, powiedziałbym nawet, że chyba przede wszystkim, współpracę biskupów diecezjalnych na polu synodalnym. To też warto tutaj podkreślić, szanowni Państwo, że synod diecezjalny, tak jak sama nazwa mówi, ograniczający się do diecezji, ma realny wpływ na to, co się dzieje potem w innych diecezjach. Jeżeli proponuje jakieś ciekawe rozwiązania, to oczywiście można dokonać recepcji w innych diecezjach. Podobnie jest z naszym synodem wrocławskim, który kiedy był zwoływany, opierano się na wielu dokumentach synodalnych innych diecezji, aby może pewnych błędów nie powielać, aby też program, plan na przeprowadzenie synodu we Wrocławiu był bardziej zaktualizowany, bardziej odpowiadający współczesnym czasom. Jeśli chodzi o zawieszenie synodu diecezjalnego, jak również jego rozwiązanie, jak się pewnie Państwo domyślają, z natury rzeczy pozostawione jest biskupowi diecezjalnemu. Czyli z chwilą wakansu czy jakiejś przeszkody w działaniu stolicy biskupiej, synod diecezjalny zostaje przerwany na mocy samego prawa, dopóki nowy biskup diecezjalny nie poleciłby go kontynuować lub nie stwierdził, że został rozwiązany. I tak, drodzy, z takiej części historyczno-prawnej przejdziemy do synodu o synodalności zwołanego przez papieża Franciszka w 2021 roku. On już dobiega końca, ale zaproponuję, abyśmy weszli w tę część i obejrzeli krótki materiał przygotowany specjalnie przez Biuro Synodu o Synodalności.
komunia, uczestnictwo i misja. Nie martw się, jeśli przegapiłeś początek. Pomożemy Ci nadrobić zaległości, a ten synod będzie inny niż wszystkie. Od 2021 do 2023 roku będzie to podróż dzielenia się, refleksji i słuchania na wszystkich poziomach Kościoła. Ale spokojnie, zacznijmy od początku. Najpierw należy omówić, czym jest synod. Synod tradycyjnie stanowi zgromadzenie biskupów. Słowo synod pochodzi z greckiego syn chodos, co oznacza ta sama droga lub ta sama ścieżka. Synody były bardzo popularne w pierwszych stuleciach. Dawały biskupom możliwość spotkania się i omawiania ważnych dla Kościoła kwestii. Instytucję synodu biskupów stworzył Paweł VI w dniu 15 września 1965 roku. Zgodnie z prośbą ojców II Soboru Watykańskiego w celu zachowania kolegialnego ducha pielęgnowanego przez Sobór. Od tego czasu synody są organizowane co 2-3 lata i zwołują biskupów, ekspertów oraz innych delegatów w celu omówienia różnych tematów. Na każdym takim spotkaniu biskupi głosują nad dokumentem końcowym. Następnie papież pisze swój własny tekst, zwany adhortacją apostolską, który poszerza horyzonty i zapewnia wgląd w kwestie omawiane na synodzie, rozpowszechniając wnioski w całym Kościele. Czym jest zatem synodalność? Synodalność to podążanie razem. Realizuje się to przez słuchanie siebie nawzajem, aby można było usłyszeć, co Bóg mówi do nas wszystkich. Oznacza to także uświadomienie sobie, że Duch Święty może przemawiać przez każdego i w ten sposób pomóc nam kroczyć razem naprzód w naszej podróży ludu Bożego. Nie chodzi o to, abyśmy przez 2 lata próbowali zrozumieć jakieś nowe, modne hasło, które wkrótce zniknie. Synodalność nie jest fazą przejściową. To wezwanie do bycia Kościołem w nowy sposób. Innymi słowy, to podążanie razem. Sedno tego, o co chodzi w Kościele. Zgodnie ze słowami świętego Jana Chryzostoma, Kościół i synod są synonimami, ponieważ Kościół polega na podążaniu razem. W tym sensie synodalność jest sposobem odnowy Kościoła od jego najgłębszych korzeni, abyśmy byli zjednoczeni i lepiej wypełniali naszą misję na całym świecie. Kościół synodalny to Kościół, który słucha. Jak stwierdził papież Franciszek przy obchodach 50. rocznicy ustanowienia synodu biskupów. Jest to wzajemne słuchanie, dzięki któremu każdy może się czegoś nauczyć. Wierni świeccy, biskupi, papież, wszyscy słuchają siebie nawzajem oraz Ducha Świętego, czyli Ducha Prawdy, aby dowiedzieć się, co On mówi do Kościoła. Co jest wyjątkowego w synodzie o synodalności? Niniejszy synod jest absolutnie bezprecedensowy z co najmniej 3 powodów. Nie jest to tylko jednomiesięczny synod biskupów, lecz 2-letni proces synodalny całego ludu Bożego. Wszyscy ochrzczeni, wszyscy są zaproszeni i nikt nie może zostać pominięty lub wykluczony. Jest to synod, który ma na celu przekazanie całemu Kościołowi realnego doświadczenia synodalności. Nie chodzi o wypełnienie ankiety, lecz zbieranie owoców tego, co Duch Święty mówi do nas tu i teraz. Celem synodu jest nie tylko rozmowa o synodalności, lecz niezwłoczne wprowadzenie synodalności w życie w każdej diecezji, parafii i kraju na całym świecie. Jest to wezwanie dla nas wszystkich, na każdym szczeblu Kościoła, do odnowy naszego sposobu bycia, wspólnej pracy i podążania naprzód. Co zatem możesz zrobić? Sprawdź, co się dzieje w Twojej diecezji i parafii, aby doświadczyć synodu na poziomie lokalnym. Każda diecezja zostaje wezwana do ułatwiania lokalnych spotkań synodalnych, które mają angażować wszystkich wiernych w tę podróż całego Kościoła, ponieważ celem synodu jest wysłuchanie wszystkich, nawet dzieci, ufając, że Duch Święty może przemawiać przez każdego. Zacznijmy od prawdziwego słuchania siebie nawzajem, zwłaszcza tych, którzy są na marginesie naszych kościołów, zapomniani ignorowani lub niesłuchani. Jeśli jesteś jednym z decydentów lub osobą na wyższym stanowisku, posłuchaj tych, którzy są pod Twoją opieką. Jeśli jesteś rodzicem, posłuchaj swojego dziecka. Jeśli jesteś księdzem, zwróć uwagę na to, co mówią Twoi parafianie. Jeśli jesteś przełożonym w swojej społeczności, posłuchaj, z czym zmagają się młodzi. Pamiętaj, że jeśli chcesz być wysłuchany, też musisz wyrażać chęć słuchania. Ponadto pomódl się za cały Kościół. Poproś Ducha Świętego, aby inspirował i prowadził nas w tej pięknej podróży.
Zabrałem Państwa troszkę w podróż w czasie, bo teraz jesteśmy na etapie, kiedy po tych spotkaniach synodalnych, synodu o synodalności, zostały już stworzone dokumenty, odesłane do odpowiednich gremiów. Pewnie niektórzy z Was, drodzy Państwo, też uczestniczyli, podejrzewam, w grupach synodalnych w swoich parafiach. Jeśli mi wolno zapytać i poprosić o podniesienie ręki, kto z Was uczestniczył w takich grupach? O, dwie osoby, trzy. Ktoś z tej strony może cztery. O, wspaniale. Myślę, że tak, że to jest bardzo cenne doświadczenie. Drodzy, na podstawie tych spotkań zostały stworzone syntezy synodalne. W naszej archidiecezji mamy 299 parafii, z czego do sekretariatu synodu wróciło 138 takich syntez, więc niecała połowa. Były to, tak jak widzimy, wyszczególnione parafie miejskie, wiejskie. Wypowiadały się także wspólnoty i grupy oraz wróciły opinie indywidualne. I na tej podstawie została stworzona synteza, która jest pewnego rodzaju, pokazuje taką kondycję naszego kościoła lokalnego. I w tej syntezie to, co wybrzmiało przede wszystkim, to niestety brak jedności. Brak jedności między różnymi grupami osób w naszej diecezji. Pojawiły się takie dwa obrazy, pewien obraz mieszkania z różnymi pomieszczeniami, które się w ogóle nie dotykają. Jakby każdy jest zainteresowany tylko swoim poletkiem. I drugi obraz to obraz pociągu, do którego nikt nie chce się dosiadać. To niektóre wspólnoty właśnie zauważyły, że tak się czują w swoim kościele lokalnym, że kościół jest jak taki pociąg, który w jakimś kierunku podąża, ale nie jest w ogóle atrakcyjny. Mija ludzi na poszczególnych peronach, poszczególnych stacjach, ale nikt nie widzi sensu, żeby tam się dosiąść. Dzisiaj zresztą taka tendencja jest ogólnoświatowa, że człowiek dzisiaj nie zadaje pytania, po co Bóg, po co mi Bóg. My możemy wyjść z kerygmatem, powiedzieć, Bóg cię kocha, ale ktoś się zapyta, no ale co z tego? Co z tego? No to fajnie. No to dobrze, że taki mówisz. Ten pociąg, posługując się obrazem z syntezy synodalnej, nie jest atrakcyjny. Kolejne rzeczy, które wyszły, to dystans między pasterzami a owcami, potrzeba dowartościowania młodzieży, kobiet, sióstr zakonnych. To też wypłynęło, drodzy, z różnych syntez, że młodzi chcą być w radach parafialnych. Osoby 19-20-letnie chcą również mieć głos w radzie parafialnej. I nieraz napotykają na przykład na opór ze strony starszych, nieraz na opór proboszcza. I to też jest głos bardzo istotny młodzieży. Potrzeba bycia wysłuchanym. To pojawiało się niezwykle często, nie tylko ze strony świeckich, którzy czują, że nie zawsze są wysłuchani przez kapłanów, ale też przez samych kapłanów. Kapłani też mają potrzebę bycia wysłuchanym przez was, przez osoby świeckie, które są w parafii. Mają też potrzebę, jak się domyślacie, bycia wysłuchanym przez swoich przełożonych, wypowiedzenia niektórych pomysłów, ale też nieraz wypowiedzenia tego, co ich boli. To, na co wskazywały również osoby świeckie w syntezach, to słaba jakość homilii w wielu miejscach. Zbyt słabe przygotowanie kapłanów do głoszenia Słowa Bożego. tak, zbyt może niestaranne też odprawianie sakramentów, mszy świętej. Mówię to dlatego, żeby zgodnie z syntezą spróbować jakoś pomyśleć nad tym stanem naszej diecezji, bo to nie jest oczywiście 100% odpowiedzi. Były też syntezy, w których chwalono kapłanów za wysoką jakość właśnie homilii, troski o Słowo Boże, o jego przekazywanie. Ale jest to niewątpliwie rzecz, nad którą trzeba się zastanowić. Wiem, że w wielu parafiach znajdują się grupy rozważania Słowa Bożego, grupy biblijne, prowadzone przez kapłanów i nie tylko, też przez siostry zakonne. To też jest jakimś znakiem i potrzebą, żeby to Słowo Boże było jeszcze bardziej zaopiekowane i jeszcze lepiej tłumaczone i rozważane. Jakby ta synteza synodalna stała się w pewnym sensie, szanowni państwo, taką podstawą do zwołania tego synodu naszego wrocławskiego. Wiele osób myli, o co chodzi z tymi synodami, czy to jest ten sam, czy to jest inny. To jest synod, który trwa na razie równolegle, póki nie skończy się ten synod o synodalności, który jest teraz na etapie rzymskim. Ale właśnie ten nasz synod wyrósł jakoś z tego synodu zwołanego przez papieża. Ale tutaj, co ja będę mówił, oddam głos od razu arcybiskupowi Józefowi, który właśnie jako biskup diecezjalny zwołał ten synod i posłuchajmy, jakie były jego motywacje.
Pragnę bardzo serdecznie powitać czcigodnych księży, wszystkie osoby życia konsekrowanego, także młodzież, no i wszystkich wiernych naszej archidiecezji. Szczęść Boże. Chciałem was wszystkich zaprosić do udziału w naszym synodzie archidiecezjalnym. Ta myśl o zwołaniu synodu dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Ale właśnie to, co wydarzyło się w czasie synodu o synodalności, kiedy zobaczyłem cały ten potencjał, kiedy zobaczyłem naszych wiernych, zaangażowanych, którzy chcą pewnych zmian, którzy chcą pogłębić też swój związek z Bogiem, z Kościołem, pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby właśnie zwołać synod archidiecezjalny. To nie jest myśl jakaś zupełnie nowa, bo musimy pamiętać o tym, że od dawna synody odbywały się w Kościele. Ale ten synod, i tak to też odczytuję i chciałbym powiedzieć o tym, on jakoś zrodził się także z natchnienia Ducha Świętego. On zrodził się z tego, jak gdyby odczytywania znaków czasu, tego, co nas otacza. I dlatego też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w synodzie. Jakąś myślą przewodnią tego synodu są słowa Matki Bożej, która w Kanie Galilejskiej zachęciła uczniów, zachęciła tych, którzy w tej uroczystości brali udział, do tego, by uczynić wszystko, co powie Syn. A więc uczyńcie wszystko, co mówi mój Syn.
I tak oto, drodzy, przeszliśmy do synodu naszego diecezjalnego. Jak pewnie w wielu miejscach już widzieliście, można się spotkać z takim logiem synodu. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Słyszeliśmy genezę tego zdania przed chwilką oraz trzy słowa klucze, które podczas synodu będą nam towarzyszyły: komunia, formacja, misja. Mogę zdradzić, że kiedy myśleliśmy, jak powinno logo tego synodu wyglądać, to w pierwotnej wersji ten napis na górze był nieco zmieniony. Brzmiało to: uczyńcie wszystko, co wam powie. I napis pod był: Synod Archidiecezji Wrocławskiej. Czyli brzmiało: uczyńcie wszystko, co wam powie Synod Archidiecezji Wrocławskiej. W pewnym sensie to odpowiadało na takie głosy, które nieraz docierają, że tak naprawdę dokument jest już gotowy, on już jest zamknięty w szafie, tylko my musimy poobradować, pozastanawiać się, pospotykać, a dokument i tak jest gotowy i zostanie tylko wyciągnięty na końcu. Róbcie tak. Co oczywiście jest nieprawdą, żaden dokument nie jest gotowy i tak naprawdę on się pisze rękami nas wszystkich. Będzie się pisał rękami nas wszystkich. Jak pewnie widzicie, logo, które tu jest wyświetlone, także na tych karteczkach, które rozdaliśmy przed wykładem, mają Państwo przed sobą. To jest most, który znajduje się tutaj od kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku w kierunku katedry. Most, który ma symbolizować przejście, ma symbolizować miejsce wspólnej drogi, która kończy się właśnie w kościele, w centrum, w matce naszych kościołów, diecezji. I tam na górze, jak się domyślają Państwo, to Duch Święty, który czuwa nad nami i który ma nas prowadzić. I trzy słowa klucze, wokół których będą zbudowane wszystkie spotkania grup, które się do synodu naszego diecezjalnego zgłosiły, to komunia, formacja i misja. Kto z Państwa się zgłosił już do takiej grupy synodalnej we własnej parafii, wspólnocie? Ręka do góry. Ksiądz proboszcz to z urzędu na pewno, ksiądz profesor, proboszcz. Tutaj jedna osoba, tak? Druga, trzecia. No właśnie, jeszcze jest przestrzeń i czas, żeby się zgłosić, choć tego czasu coraz mniej.